Żeby przyjąć zaproszenie na ucztę Ewangelii, trzeba wszystkie światowe sprawy podporządkować jednemu celowi – przyjęciu Jezusa i Jego sprawiedliwości. Bóg dał człowiekowi wszystko, ale prosi go, aby służba Boża wywyższona była ponad wszystkie ziemskie i egoistyczne cele. Pan nie może przyjąć połowicznego daru serca. Serce wypełnione ziemskimi nawykami nie może być ofiarowane Bogu. Nie powinniśmy angażować się w żadne ziemskie układy, nie dążyć za sukcesami, nie szukać przyjemności, które mogłyby zaszkodzić umocnieniu Jego sprawiedliwości w naszym charakterze i życiu. Właściwe tematy do studiowania. Służba pośrednicza Chrystusa, wielkie i święte tajemnice odkupienia nie stały się tematem studiów i rozważań ludu, który sądzi, że ma światło. Gdyby Jezus był teraz osobiście na ziemi, do wielu, którzy twierdzą, że są wyznawcami obecnej prawdy, skierowałby słowa, które kiedyś wypowiedział do faryzeuszy. Błądzicie i nie znacie Pisma ani mocy Bożej. Im bliżej jesteśmy końca czasów, tym bardziej powinniśmy poświęcić się studium planu zbawienia, abyśmy mogli poznać, jak wysoce ceni Jahwe zbawienie człowieka. Istnieją stare, a przecież nowe prawdy, które jeszcze trzeba dodać do skarbca naszej wiedzy. Nie rozumiemy ani nie doświadczamy wiary tak, jak powinniśmy. Chrystus dał obfite obietnice zesłania Ducha Świętego na swój Kościół. A jakże mało one są cenione. Nie jesteśmy powołani do oddawania Bogu czci i służby dla Niego przy użyciu środków wykorzystywanych w dawnych latach. Bóg wymaga lepszej służby teraz niż kiedykolwiek przedtem. Wymaga od nas udoskonalenia darów otrzymanych z nieba. Doprowadził nas do stanu, w którym potrzebujemy wyższych i lepszych rzeczy od tych, które potrzebowaliśmy dotąd. Stosunek zakonu Bożego do sprawiedliwości przez wiarę. Gdy grzesznik dostrzega sprawiedliwość Chrystusa w boskich zasadach, wykrzykuje: zakon pański jest doskonały, nawracający duszę. Gdy grzesznikowi wybaczone zostaje przestępstwo dzięki zasługom Chrystusa, gdy zostaje przyodziany sprawiedliwością Chrystusa przez wiarę w Niego, wtedy powtarza za psalmistą: o, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. To jest nawrócenie. Zakon wymaga sprawiedliwości i ona jest tym, co grzesznik winien jest zakonowi. Lecz nie jest on zdolny tego oddać. Mimo wszelkich wyznań, warg i oświadczeń, jeśli charakter nie harmonizuje z prawem Bożym, ci, którzy wyznają swą pobożność, przynoszą złe owoce. Człowiek nie może spełnić wymagań zakonu Bożego jedynie o własnych siłach. Jego dary, uczynki, wszystko jest skażone grzechem. Lekarstwo przewidziano w Zbawicielu, który może udzielić człowiekowi wartości swoich zasług i uczynić go współpracownikiem w wielkim dziele zbawienia. Chrystus jest sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem dla tych, którzy weń wierzą i którzy kroczą Jego śladami. Przez swoje doskonałe posłuszeństwo Chrystus umożliwił każdemu człowiekowi zachowywanie przykazań Bożych. Jeśli podporządkujemy się Chrystusowi, wówczas serca nasze złączą się z Jego sercem, wola nasza scali się z Jego wolą, dążenia nasze będą jedno z Jego dążeniami, myśli nasze będą zachwycone tylko Nim, a my żyć będziemy tylko Jego życiem. To właśnie oznacza przyodzianie się szatą Jego sprawiedliwości. Kiedy Pan spojrzy na nas, nie ujrzy odzienia splecionego z liści figowych, ani na gości czy szpetoty grzechu, lecz własną szatę sprawiedliwości, którą jest doskonałe posłuszeństwo prawu Jahwe. Jedyny sposób, w jaki grzesznik może uzyskać sprawiedliwość, to przez wiarę. Przez wiarę może przedłożyć Bogu zasługi Chrystusa, a Pan przypisuje grzesznikowi posłuszeństwo swego Syna. Sprawiedliwość Chrystusa przyjęta jest w miejsce ludzkich uchybień, a Bóg przyjmuje skruszonego, wierzącego człowieka, wybacza mu i usprawiedliwia go. Traktuje go tak, jak gdyby był sprawiedliwy i kocha go, jak kocha swego Syna. Oto w jaki sposób wiara poczytana bywa za sprawiedliwość, a człowiek, który doznał przebaczenia, przechodzi z chwały w chwałę, z światłości do większej światłości. Może on z radością powiedzieć, nie z uczynków sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale podług miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienia w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni, będąc łaską Jego, stali się dziedzicami według nadziei żywota wiecznego. Chrystus ofiarował swoje życie nie dla usunięcia prawa Bożego, nie dla stworzenia niższego standardu życia, lecz by utrzymać w mocy sprawiedliwość i dać człowiekowi drugą szansę. Nikt nie może zachować przykazań Bożych bez mocy Chrystusa. On w swoim ciele poniósł grzechy całej ludzkości i też On przypisuje swoją sprawiedliwość każdemu wierzącemu dziecku. Zakon nie posiada mocy wybaczenia przestępcy, lecz wskazuje mu Jezusa Chrystusa, który mówi do niego: wezmę twój grzech i go poniosę, jeśli przyjmiesz mnie jako swego zastępcę i pocieszyciela. Bądź znowu moim wiernym poddanym, a ja przypiszę ci moją sprawiedliwość. Śmierć Chrystusa stała się aktem na rzecz ludzkości, dowodem nie do obalenia. Kara za przestąpienie prawa spadła na tego, który był równy Bogu. Człowiek zaś stał się wolny, by przyjąć sprawiedliwość Chrystusa, a przez życie skruchy i uniżenia mógł zwyciężyć tak, jak Syn Boży zwyciężył moc szatana. W ten sposób Bóg jest sprawiedliwy, a jednocześnie usprawiedliwia wszystkich, którzy wierzą w Jezusa. Jeżeli chcemy posiadać ducha i moc poselstwa trójanielskiego, musimy przedstawiać zakon i Ewangelię razem, gdyż idą one ręka w rękę. Wiele kazań wygłoszonych na temat zakonu było pozbawionych Chrystusa, a brak ten uczynił prawdę nieskuteczną w procesie nawracania ludzi. Przedstawiając obowiązujące żądania zakonu, wielu zaniedbało objawić bezmierną miłość Chrystusa. Ci, którzy mają do przekazania ludziom tak wielkie prawdy i tak ważne zalecenia reformacyjne, nie zdają sobie sprawy z wartości pojednawczej ofiary jako wyrazu wielkiej miłości Bożej do człowieka. Miłość do Jezusa i miłość Jezusa do grzeszników zostały usunięte z religii tych, którym powierzono głoszenie Ewangelii, a własne ja zostało wywyższone w miejsce Odkupiciela ludzkości. Kościół ostatków w śmiertelnym niebezpieczeństwie. We wszystkich naszych zborach są członkowie, którzy są duchowo sparaliżowani. Nie wykazują oznak duchowego życia. Śpiący kościół musi zostać obudzony i powstać ze swego duchowego letargu do wykonania ważnych zadań, które pozostały jeszcze do zrobienia. Lud przez wiarę nie wszedł jeszcze do tego świętego miejsca, gdzie udał się Jezus, aby dokonać pojednania dla swoich dzieci. Jak w przeszłości szatan zwodził ludzi, aby postępowali niewłaściwie, tak i teraz, jeśli tylko będzie to możliwe, będzie ich nakłaniał do uczynienia tego ponownie. Wczesny Kościół został zwiedziony przez wroga Boga i człowieka, wskutek czego odstępstwo wkradło się w szeregi tych, którzy deklarowali miłość do Boga. Dziś, o ile lud Boży nie przebudzi się, ulegnie zwiedzeniu szatana, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wśród tych, którzy twierdzą, że wierzą w bliskie przyjście Jezusa, jakże wielu jest odstępców, jakże wielu utraciło pierwszą miłość i popadli w stan określany mianem laodycejskiego kościoła, czyli nie są ani zimni, ani gorący. Szatan uczyni wszystko, aby ich utrzymać w tym stanie obojętności i odrętwienia. Oby Pan objawił swemu ludowi niebezpieczeństwa, jakie są przed nim, by mógł się otrząsnąć z duchowej drzemki, oporządzić swoje lampy i czuwać, oczekując oblubieńca, kiedy ten powróci z wesela. Jest wielu, bardzo wielu powszechnie uznanych chrześcijan, którzy beztrosko oczekują przyjścia Pana. Nie noszą oni szat Jego sprawiedliwości. Mogą uważać się za dzieci Boże, a mimo to nie być oczyszczonymi z grzechu. Są samolubni i zarozumiali. Ich życie pozbawione jest Chrystusa. Nie miłują oni Boga ponad wszystko, ani swoich bliźnich, tak jak siebie samych. Nie mają pojęcia, co stanowi świętość. Nie widzą własnych wad. Są tak zaślepieni, że nie potrafią dostrzec subtelnego oddziaływania dumy i niesprawiedliwości. Są odziani w szaty własnej sprawiedliwości i dotknięci duchową ślepotą. Szatan położył swój cień pomiędzy nimi a Chrystusem. Nie mają więc chęci do studiowania czystego i świętego charakteru Zbawiciela. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby zrozumieć prawdy na nasz czas. Lecz w zborach panuje duchowa posucha, a siebie przyzwyczailiśmy do zadowolenia się z wygodnej dla nas postawy wobec Boga. Nasze zbory umierają z braku nauczania zagadnienia sprawiedliwości przez wiarę w Chrystusa i pokrewnych jej prawd. Jeśli jesteśmy tak zarozumiali, że wydaje nam się, iż możemy żyć sprawiedliwie według własnego upodobania, i mimo to mieć nadzieję, że w końcu znajdziemy się po prawicy, to pewnego dnia zauważymy, że popełniliśmy straszliwy błąd. Musimy wyzbyć się własnego ja. Ale to nie wszystko, co jest od nas wymagane. Bowiem jeśli wyrzekliśmy się swoich bożków, wówczas wolne miejsce należy czymś wypełnić. Jeśli serce pozostaje opustoszałe, a wolne miejsce nie jest wypełnione, to będzie ono podobne do tego, którego dom był niezajęty, wymieciony i przyozdobiony, ale bez gości, którzy mogliby go zająć. Wtedy zły duch idzie, prowadząc ze sobą 7 innych duchów nieczystych, jeszcze gorszych od niego, wchodzą tam i zamieszkują na stałe. Ostateczny stan takiego człowieka staje się gorszy od pierwotnego. Gdy opróżniacie serce z własnego ja, musicie przyjąć sprawiedliwość Chrystusa. Przyjmujcie ją z wiarą, gdyż musicie posiąść usposobienie i ducha Chrystusowego, abyście mogli spełniać uczynki Chrystusa. Jeśli otworzycie drzwi serca, Jezus wypełni jego pustkę darem swego ducha, a wtedy możecie się stać żywymi kaznodziejami w waszych domach, w kościele i w świecie. Nie wystarczy tylko opróżnić serce. Ta próżnia musi być wypełniona Bożą miłością. Dusza musi być wyposażona darami Ducha Bożego. Możemy odrzucić wiele złych nawyków, a jednak nie być prawdziwie uświęconymi, ponieważ nie mamy łączności z Bogiem. Wezwanie do duchowego ożywienia i odnowy. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. I spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Przekazano mi, abym powiedziała, że słowa te stosują się do zborów adwentystów dnia siódmego w ich obecnym stanie. Zgubiono miłość Bożą, a to oznacza brak miłości jednych do drugich. Pielęgnowane jest własne ja oraz usilne dążenie do supremacji. Jak długo ma to trwać? Jeśli nie nastąpi ponowne nawrócenie, trwać będzie taki brak pobożności, jaki symbolizowany jest w kościele przedstawionym przez uschłe drzewo figowe. Kościołowi zesłano wielkie światło. Ma on możliwość przyniesienia większej ilości owoców, ale wkradło się doń samolubstwo Dlatego Bóg mówi: ruszę świecznik twój z miejsca swego, jeśli się nie upamiętasz. Jezus, patrząc na owo piękne, a jednak pozbawione owoców drzewo figowe, zasmucony i z niechęcią wypowiedział słowa wyroku. Pod przekleństwem obrażonego Boga drzewo figowe uschło. Bóg pomaga swemu ludowi zrozumieć tę lekcję, póki jest jeszcze czas. Tuż przed wniebowstąpieniem Chrystus powiedział swoim uczniom: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał. Oto jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Lud Boży nie wypełnia dziś tego polecenia tak, jak powinien. Od przyjęcia tych słów w ich uroczystym znaczeniu powstrzymuje go samolubstwo. W sercach wielu ludzi wydaje się istnieć zaledwie tchnienie duchowego życia. Smuci mnie to bardzo. Boję się, że walka przeciwko światu, ciału i mocy diabelskiej ustała. Czy doda nam otuchy do walki na wpół umarłe chrześcijaństwo, samolubstwo, chciwość przesiąknięta duchem światowości, szerząca swą niepobożność i uśmieszek wobec własnego fałszerstwa? Nie. Z łaską Bożą trzymajmy się zasad prawdy, do końca trwając mocno w pierwotnej naszej ufności. Mamy być w pracy nieleniwi, duchem pałający, Panu służący. Jednego mamy mistrza, właśnie Chrystusa. Na Niego powinniśmy patrzeć. Od Niego mamy otrzymać mądrość. Dzięki Jego łasce zachowamy prawość, stojąc przed Bogiem skruszeni i w pokorze. Możemy przedstawić Go światu. Kazania są bardzo potrzebne naszym zborom. Członkowie polegają jednak na przemówieniach zza pulpitu, zamiast na Duchu Świętym. Udzielone im duchowe dary, których ani nie pragnęli, ani nie używali, zmalały i osłabły. Gdyby kaznodziejowie udali się na nowe pola pracy, wtedy członkowie byliby zmuszeni ponieść odpowiedzialność, a używając swych talentów, wzmocniliby się. Do kaznodziejów i ludu Bóg kieruje ciężkie oskarżenie o duchową słabość, mówiąc: znam uczynki twoje, żeś nie jest ani zimny, ani gorący. Bodajżeś był zimny albo gorący. A tak, ponieważeś letni, ani zimny, ani gorący, wyrzucę cię z ust moich. Albowiem mówisz: jestem bogaty i wzbogaciłem się, a niczego nie potrzebuję. I nie wiesz, żeś ty biedny i mizerny i ubogi i ślepy i nagi. Radzę ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś był bogaty i szaty białe, abyś był obleczony, ażeby się nie okazywała sromota na gości twojej, a oczy twoje namaść maścią wzrok naprawiającą, abyś widział. Bóg wzywa do duchowego ożywienia i duchowej odnowy. Póki to nie nastąpi, wszyscy ci, którzy są letni, staną się dla Pana tak obrzydliwi, że nie uzna ich za swoje dzieci. Ożywienie i reformacja musi nastąpić pod wpływem Ducha Świętego. Ożywienie i reformacja to dwie różne rzeczy. Ożywienie oznacza odnowę duchowego życia, ożywienie mocy umysłu i serca, zmartwychwstanie z duchowej śmierci. Reformacja zaś oznacza reorganizację, zmianę idei i teorii, zwyczajów i praktyk. Reformacja nie przyniesie dobrych owoców sprawiedliwości, o ile nie będzie połączona z ożywieniem ducha. Ożywienie i reformacja mają do wykonania wyznaczoną im pracę i w pracy tej muszą wzajemnie się uzupełniać. Nie należycie też do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Chrystus oddał swoje życie za upadłą ludzkość, pozostawiając nam przykład, który powinniśmy naśladować, krocząc Jego śladem. Do tego, kto czyni Jego wolę, odnoszą się słowa uznania: dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Słowo Pańskie nigdy nie hamuje działalności. Zwiększa ono użyteczność człowieka, prowadząc jego działalność we właściwym kierunku. Pan nie prowadzi człowieka bez wskazania mu celu, do którego ma dążyć. Kładzie przed nim nieśmiertelne dziedzictwo, daje mu uszlachetniającą prawdę, którą może wykorzystywać na ścieżce bezpiecznej i pewnej w dążeniu do tego, co warte jest poświęcenia najwyższych zdolności, korony życia wiecznego. Gdy człowiek dąży do poznania Pana, wzmacnia się. Jeżeli stara się osiągnąć najwyższy standard, Biblia będzie dla niego światłem kierującym jego kroki ku domowi. W słowie tym pozna, że wraz z Chrystusem jest spadkobiercą wiecznego skarbu. Ten przewodnik wskazuje na niezbadane bogactwa niebios, dzięki dążeniu do poznania Pana zapewnia sobie nigdy niekończące się szczęście. Każdego dnia jego nagrodą jest pokój Boży, a wiarą widzi on dom pełen wiecznego blasku słońca, wolny od wszelkich smutków i rozczarowań. Bóg kieruje jego krokami i chroni go od upadku. Bóg kocha swój zbór. Chociaż chwasty przemieszane są z pszenicą, to jednak Pan zna swoją własność. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały szat swoich, więc chodzić będą ze mną w szatach białych dlatego, że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Czyż ta rada Chrystusa nie będzie miała wpływu na zbory? Dlaczego wy, którzy znacie prawdę, wahacie się pomiędzy dwiema opiniami? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Naśladowcy Chrystusa nie mają prawa stać na neutralnym gruncie i dlatego większa jest nadzieja na nawrócenie otwartego wroga niż człowieka, który jest neutralny. Oby zbór odpowiedział na słowa proroka: powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. Lud Boży zagubił swoją pierwszą miłość. Musi teraz okazać skruchę i wciąż czynić postępy na drodze do świętości. Postanowienia Boże w tej sprawie dotyczą każdej fazy naszego życia. Są one niezmienne i wieczne, a we wskazanym czasie zostaną wykonane. Może się przez pewien czas wydawać, że szatan ma w swoich rękach całą moc, ale my ufajmy Bogu. Gdy przybliżymy się do Niego, On przybliży się do nas i z wielką mocą zadziała, by spełnić swoje postanowienia. Bóg karci swój lud za grzechy, aby się upokorzył, oraz kieruje nim tak, aby szukał jego oblicza. Kiedy lud nawraca się, a miłość Boża ożywa w jego sercach, z pełnią miłości odpowiada on na jego prośby. Wzmacnia go w dziele odnowy, podnosząc jego wartość przed wrogiem. Jego obfite błogosławieństwa spoczną na nim, a jasnymi promieniami odbijać będzie światłość z nieba. Wtedy tłumy, widząc, że Bóg jest ze swoim ludem, zjednoczą się z nim, by służyć Odkupicielowi. Niebezpieczeństwa i przywileje ostatnich dni. Nadzieja powtórnego przyjścia Chrystusa była błogosławioną nadzieją we wczesnym okresie historii Kościoła, a Jego wyznawcy zostali przedstawieni przez apostoła jako oczekujący Syna Bożego z nieba, ponieważ umiłowali Jego przyjście. Póki naśladowcy Chrystusa pielęgnowali tę nadzieję, byli światłością dla świata. Ale to było przeciwne planom szatana. On pracował nad tym, aby w Kościele wprowadzić odstępstwo. I tak się stało. Zaczęto wprowadzać różne nauki, przez które Kościół popadł w niewiarę w Chrystusa i Jego przyjście. Przeciwnik Boga i człowieka rzucił swój diabelski cień w poprzek drogi wiernych, przysłonił ich gwiazdę nadziei oraz ich wiarę w chwalebne pojawienie się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Nadzieja, która była dla nich tak cenna, straciła swój urok, bowiem zdradliwe szatańskie zwiedzenie stłumiło niemal całkowicie światło zbawienia przez zasługi ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawiciela. A ludzie zaczęli się starać, by uzyskać pojednanie dzięki własnym uczynkom, to jest przez posty, pokutę, przez pieniężne ofiary na rzecz Kościoła. Taki sposób osiągnięcia usprawiedliwienia bardziej odpowiadał ludzkiemu sercu niż przez skruchę i wiarę, przez zaufanie i posłuszeństwo prawdzie. Przez wieki odstępstwa ciemność pokryła ziemię i ludzi. Lecz reformacja przebudziła mieszkańców ziemi ze śmiertelnej drzemki i wielu odwróciło się od próżności i zabobonów, od kapłaństwa i umartwień pokutnych, aby służyć żywemu Bogu oraz szukać w Jego świętym słowie prawdy, aby usunąć śmieci ludzkich poglądów, które przykryły drogocenne klejnoty prawdy. Ale wraz z rozpoczęciem dzieła reformacji, szatan ze zwiększoną gorliwością rozpoczął realizować swój cel skierowania ludzkich zainteresowań na zabobony i błędy. To, do czego sprowokował szatan ludzi w przeszłości, jest tym samym, do czego sprowokuje ich dziś, jeśli będzie to tylko możliwe. Wczesny Kościół został zwiedziony przez wroga Boga i człowieka, a odstępstwo było także wśród tych, którzy wyznawali, że Boga miłują. Dzisiaj zaś, jeśli lud Boży nie przebudzi się z letargu, wtedy mimo woli dostanie się pod wpływy szatana. Ale także wśród tych, którzy wyznają, że wierzą w bliskie przyjście Zbawiciela, wielu jest odstępców, wielu zgubiło swoją pierwszą miłość, a opis zboru laodycyjskiego określa ich jako ani zimnych, ani gorących. Szatan będzie czynił wszystko, co tylko możliwe, by utrzymać ich w stanie obojętności i odrętwienia. Oby Pan odsłonił przed swoim ludem niebezpieczeństwa, które mu zagrażają, aby mógł się przebudzić ze swej duchowej drzemki, przygotować swoje lampy i być gotowym na przyjście oblubieńca, gdy ten wróci z wesela. Dni, w których żyjemy, są burzliwe i pełne niebezpieczeństw. Znaki zbliżającego się końca zagęszczają się wokół nas, a wydarzenia, które nadejdą, będą straszniejsze niż jakiekolwiek z tych, które już nawiedziły świat. Każdy, kto twierdzi, że wierzy w rychłe przyjście Pana, niechaj bada Pismo Święte tak, jak nigdy dotąd, bowiem szatan jest zdecydowany podjąć każdą próbę, aby utrzymać ludzi w ciemności, a umysły zaślepić na niebezpieczeństwa czasów, w których żyjemy. Niechaj każdy wierzący weźmie do ręki swą Biblię z najszczerszą modlitwą, aby zostać oświeconym przez Ducha Świętego i dowiedzieć się, co jest prawdą, oraz aby więcej dowiedzieć się o Bogu i Jezusie Chrystusie, którego posłał. Szukajcie prawdy tak, jak ukrytego skarbu, a rozczarujecie wroga. Czas próby właśnie nadszedł, gdyż głośne wołanie trzeciego anioła już się rozpoczęło przez objawienie sprawiedliwości Chrystusa, wybaczającego grzechy Odkupiciela. Jest to początek światła tego anioła, którego wspaniałość napełni całą ziemię. Oto praca każdego, komu objawiono poselstwo ostrzeżenia, a jest nią wywyższenie Jezusa, przedstawienie Go światu jako objawionego we wzorach, określonego w symbolach, przedstawionego w widzeniach proroczych, objawionego w lekcjach, których udzielał swoim uczniom i we wspaniałych cudach uczynionych synom ludzkim. Badajcie Pisma, bowiem one wydają świadectwo o Nim. Jeśli chcecie przetrwać trudny czas, musicie znać Chrystusa i przyjąć Jego sprawiedliwość, którą przypisuje On skruszonemu grzesznikowi. Ludzka mądrość nie pomoże w zrozumieniu planu zbawienia. Na nic filozofia ludzka. Bezwartościowe są owoce najwznioślejszych ludzkich wysiłków, bo znajdują się poza wielkim planem boskiego nauczyciela. Człowiek nie ma żadnej chwały, cała bowiem ludzka świetność leży w prochu, gdyż prawda, która jest w Jezusie, jest jedyną możliwą drogą do zbawienia. Człowiek został uprzywilejowany łącznością z Chrystusem, związkiem boskości z człowieczeństwem i tylko z tym związkiem mogą się łączyć nasze nadzieje, bowiem gdy Duch Boży poruszy duszę, wtedy jej siły ożywają, a człowiek staje się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Tematem, który przyciąga serce grzesznika, jest Chrystus, ten ukrzyżowany. Na krzyżu Golgoty Jezus okazał światu nieporównywalną miłość. Przedstawcie Go łaknącym tłumom, a światło Jego miłości przeprowadzi ludzi z ciemności do światłości, z grzechu do posłuszeństwa i prawdziwej świętości. Widząc Jezusa na krzyżu Golgoty, budzicie sumienie przeciwko obrzydliwości grzechu tak, jak nie uczyniłoby tego nic innego. To grzech spowodował śmierć drogiego Syna Bożego, a grzech jest przestępstwem zakonu. Na nim spoczęły nieprawości nas wszystkich. Odtąd grzesznik przyznaje, że zakon jest dobry, bowiem zdaje sobie sprawę z tego, że potępia on jego złe uczynki, wywyższając równocześnie niezrównaną miłość Bożą w przewidzianym dla niego zbawieniu przez przypisaną sprawiedliwość tego, który nie zgrzeszył i w którego ustach nie znaleziono kłamstwa. Prawda jest skuteczna, a gdy jesteśmy jej posłuszni, mocą swą przemienia nas na podobieństwo Jezusa. To ta prawda, która jest w Jezusie, ożywia sumienie i przemienia umysł, a dzieje się to przez oddziaływanie Ducha Świętego na serce. Jest wielu takich, którzy z braku duchowej bystrości przyjmują tylko nagą literę słowa, a wtedy dusza nie zostaje ożywiona Duchem Świętym, ani serce nie jest uświęcone. Ktoś może cytować Stary lub Nowy Testament, może znać nakazy i obietnice Słowa Bożego, lecz jeżeli Duch Święty nie zadomowi prawdy w jego sercu i nie oświeci jego umysłu boskim światłem, wówczas znaczy to, że dusza ta nie upadła na skałę i nie rozbiła się o nią. Jedynie boska siła łączy człowieka z Bogiem. Bez oświecenia Duchem Bożym nie jesteśmy zdolni do odróżniania prawdy od błędu i możemy ulec mistrzowskim pokusom i zwiedzeniom, jakie szatan sprowadza na świat. Zbliżamy się do końca boju pomiędzy księciem światłości a księciem ciemności i wkrótce oszustwa wroga wypróbują naszą wiarę. Szatan będzie czynił cuda przed obliczem bestii, zwodząc mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia. Lecz chociaż książę ciemności będzie pracował nad okryciem ziemi i ludzi wielką ciemnością, Pan okaże swoją nawracającą grzesznika moc. Praca Ducha Świętego jest niewymierna. To właśnie z tego źródła pracownicy Boży otrzymują moc i skuteczność. Duch Święty jest pocieszycielem tak, jakby Chrystus był osobiście obecny wśród ludzi. Kto patrzy na Chrystusa z prostą, dziecięcą wiarą, staje się przez pośrednictwo Ducha Świętego uczestnikiem boskiej natury. Prowadzony przez Ducha Bożego chrześcijanin wie, że wszystko osiąga w tym, który jest głową wszechrzeczy. Tak jak uwielbiono Chrystusa w dzień Pięćdziesiątnicy, tak będzie On uwielbiony przy końcu dzieła Ewangelii, gdy przygotuje ludzi do przetrwania końcowej próby w ostatnim konflikcie tego wielkiego boju. Gdy ziemia zostanie oświecona chwałą Bożą, wówczas ujrzymy pracę podobną do tej, którą wykonali uczniowie napełnieni Duchem Świętym, głosząc moc zmartwychwstałego Zbawiciela. Światłość z nieba przeniknęła zaćmione umysły tych, którzy zostali zwiedzeni przez wrogów Chrystusa i wtedy fałszywe pojęcia odrzucono, gdyż za sprawą Ducha Świętego mogli go ujrzeć wywyższonego jako księcia i zbawiciela, dającego Izraelowi możliwość okazania skruchy i odpuszczenia grzechów. Widzieli go otoczonego chwałą niebios, posiadającego w swych rękach nieograniczone bogactwa, aby obdarzyć nimi tych, którzy odstąpili od buntu. Gdy apostołowie ukazali chwałę jednorodzonego, poruszyło to serca 3000 dusz. Mogli zobaczyć siebie takimi, jakimi byli w istocie, grzeszni i skażeni, a Chrystusa jako swego Zbawiciela i Odkupiciela. Wywyższano i uwielbiono Chrystusa przez moc Ducha Świętego, który spoczywał na nich. Okiem wiary widzieli Go jako jedynego, który zniósł upokorzenie, cierpienie i śmierć, aby oni nie zginęli, ale mieli życie wieczne. Gdy patrzyli na Jego nieskalaną sprawiedliwość, widzieli swoje własne kalectwo oraz skażenie i zostali napełnieni bojaźnią Bożą i miłością do Tego, który dał swoje życie jako ofiarę za nich. Upokorzyli swoje dusze do nicości i żałowali swoich złych uczynków, wielbiąc Boga za Jego zbawienie. Objawienie Chrystusa przez Ducha Świętego przyniosło im zrozumienie znaczenia Jego mocy i majestatu. Wyciągali więc ręce do Niego z wiarą, mówiąc: wierzę. Tak było w czasach wylania wczesnego deszczu. Ale późny deszcz będzie obfitszy. Zbawiciel ludzkości zostanie wywyższony, a ziemia zostanie oświecona jasnym światłem promieni Jego sprawiedliwości. To On jest źródłem światłości, która przez uchylone drzwi oświeca lud Boży, aby mógł Go wywyższyć w Jego chwalebnym charakterze przed tysiącami tych, którzy pozostają w ciemności. Jeśli chodzi o zakon, to Chrystus nie był nam objawiony jako wierny, miłosierny, najwyższy kapłan, który we wszystkim był kuszony tak jak my, ale nie zgrzeszył. Nie był wywyższony przed grzesznikiem jako boska ofiara. Jego dzieło jako ofiary zastępczej i poręczyciela było przedstawione wręcz ozięble i zastanawiano się nad nim okazjonalnie. A przecież to jest to, o czym grzesznik powinien wiedzieć przede wszystkim. Grzesznik musi widzieć Chrystusa w Jego pełni, jako wybaczającego grzechy Zbawiciela, gdyż nieporównywalna miłość Chrystusowa za pośrednictwem Ducha Świętego przyniesie zatwardziałemu sercu przekonanie i nawrócenie. To właśnie pod wpływem mocy Bożej chrześcijanie stają się pełnowartościową solą. Wielu głosi ludziom doktryny i teorie naszej wiary, jednak ich głoszenie jest jak sól pozbawiona smaku, bowiem Duch Święty nie pracuje wskutek ich niewiernej służby. Oni nie otwarli serc dla przyjęcia łaski Chrystusa, nie znają oddziaływania Ducha, są jak ciasto bez zaczynu, gdyż w swej pracy nie stosują się do zasad i dlatego nie potrafią zdobywać dusz dla Chrystusa. Nie przyjmują sprawiedliwości Chrystusa. Jest ona szatą, której nie założyli, pełnią, której nie poznali, źródłem, z którego nie pili. O, gdyby było pojednawcze dzieło Chrystusa uważnie studiowane! O, gdyby wszyscy uważnie i z modlitwą studiowali Słowo Boże, nie dla wynoszenia siebie przez debatowanie nad sprzecznymi stanowiskami względem niektórych nauk, lecz aby niczym zgłodniałe dusze mogli zostać napełnieni i odświeżeni przy źródle życia. Jeżeli badamy Pismo Święte z pokornym sercem, świadomi swej słabości i niegodności, wówczas Jezus zostanie nam objawiony w pełni swej wspaniałości. Gdy staniemy się uczestnikami boskiej natury, wówczas z odrazą będziemy patrzeć na wszelkie objawy wywyższania siebie, a to, co dotychczas uważaliśmy za mądrość, teraz uznamy za śmiecie. Ci, którzy wykształcili siebie na dyskutantów, którzy uważają siebie za inteligentnych i gorliwych, spojrzą na swoje dzieło ze smutkiem i wstydem i zrozumieją, że ich ofiara była równie bez wartości jak ofiara Kaina. Brak w niej bowiem sprawiedliwości Chrystusa. O, gdybyśmy upokorzyli swoje serca przed Bogiem i błagali Go o udzielenie Ducha Świętego, jeśli przyjdziemy do Pana z pokorą i skruchą, odpowie na nasze prośby. Powiedział przecież, że chętniej da nam Ducha Świętego, niż rodzice dają podarki własnym dzieciom. Wtedy Chrystus będzie uwielbiony, a z Nim dostrzeżemy pełnię bóstwa w naszym życiu. Bowiem Chrystus powiedział o Pocieszycielu: On mnie uwielbi, bo z mego weźmie i opowie wam. Jest to dla nas najbardziej podstawowa rzecz, bo w tym jest żywot wieczny, aby Cię poznali, samego prawdziwego Boga i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.
Na pewno słyszeliście tę piosenkę. W 1988 roku była największym przebojem w Ameryce. Zdobyła 4 prestiżowe nagrody Grammy w następnym roku. Jest to prosta piosenka bez żadnego akompaniamentu, tylko śpiew i pogwizdywanie wykonawcy. Mimo to żadna inna piosenka nie robiła takiego wrażenia na ludziach. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
Be happy. In every life we have some. Bądź szczęśliwy. Oto krótka piosenka, którą napisałem. Jeśli chcesz, śpiewaj ją nuta za nutą. Nie martw się, bądź szczęśliwy. Każdy ma w życiu trochę kłopotów, lecz gdy się zamartwiasz, to je pomnażasz. Nie martw się, bądź szczęśliwy. Kiedy się martwisz, masz smutną minę, a to przygnębia wszystkich dookoła. Nie martw się, bądź szczęśliwy. I tak dalej, i tak dalej.
Czy możecie w to uwierzyć? Ta prosta filozofia śpiewana w kołyszącym rytmie podbiła rynek. Jednak czy McFerrin jest szczęśliwy? Najwyraźniej nie. Jak wszystko, co zyskuje popularność w mediach, piosenka wkrótce została zapomniana i znudziła się nawet McFerrinowi. Według autora artykułu w Newsweeku z lutego 1989 roku, McFerrin postanowił, że już nigdy nie będzie wykonywał tego utworu publicznie.
Powiedzmy sobie uczciwie, możecie śpiewać taką piosenkę wiele razy, ale tylko na jakiś czas uciszycie zmartwienie w waszych umysłach. W końcu rzeczywistość i tak was dopadnie. Rzeczywistość, zgodnie z którą zapominanie o problemach wcale ich nie rozwiązuje. Wcześniej czy później rzeczywistość dopadnie was i ze smutkiem uświadomicie sobie, że nic na świecie nie jest w stanie zaspokoić waszego rozpaczliwego pragnienia, trwałego bezpieczeństwa i nienasyconego głodu, prawdziwego wewnętrznego spokoju. Nie martw się, bądź szczęśliwy. To ładnie brzmi, ale nie możecie oczekiwać, że wasze problemy znikną, gdy będziecie powtarzać sobie te słowa. Zapewniam was, nie znikną.
Ośrodek radiowo-telewizyjny Głos Nadziei przedstawia książkę Dwighta Nelsona Niesłychana łaska. Czytają Katarzyna Lewkowicz-Siejka i Roman Chalupka.